Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Kłaniam się uprzejmie.
117 dzień przed napastnikami z Rosji bronią się Ukraińcy. Coraz częściej słyszymy, że będzie to długa wojna i potrwa wiele lat. Pan podziela takie oceny?
No raczej tak, to znaczy nie widać dzisiaj tego decydującego czynnika po stronie rosyjskiej, który mógłby spowodować, że są w stanie przechylić na swoją stronę rezultat tej wojny. Ten czas z pewnością w tej chwili nie pracuje na korzyść Rosji, tylko na korzyść Ukrainy, która jest systematycznie zasilana coraz bardziej nowoczesnym uzbrojeniem. Także żołnierze ukraińscy są coraz intensywniej szkoleni przez czy Anglików, Polaków czy Amerykanów, więc w tym sensie no, nie ma tutaj mowy o tym, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni możliwy jest jakikolwiek przełom. Raczej spodziewałbym się też tego, że Ukraińcom uda się w najbliższym czasie odzyskać Cherson i linię Dniepru w tej południowo-wschodniej części. No i to będzie jakiś istotny moment pokazujący, że te siły przechylają się stopniowo na stronę Ukrainy.
A może taka sytuacja będzie zupełnie innego typu, bo Rosja przykręca kurek Niemcom z gazem, Niemcom, Włochom, Francuzom. Francuzi też dostają mniej albo w ogóle już nie dostają. A może Rosja będzie dociskała Zachód i państwa jej sprzyjające, by wymusiły na Ukrainie ustępstwa? No chyba po to wydaje się, że byli kilka dni temu w Kijowie między innymi przywódcy właśnie państw Niemiec, Włoch i Francji. Może być taki scenariusz rozważany? Taka akcja wobec Zachodu i naciski później na Zełenskiego, na Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy?
No z pewnością, tylko w moim przekonaniu akurat to znowu spowoduje reakcje, które będą dla Rosji zupełnie odwrotne od oczekiwanych. To skądinąd być może nawet dobrze dla nas, jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, dlatego że jeżeli słyszymy, że dzisiaj w odpowiedzi na to można powiedzieć na poziomie tym krajowym zaczyna zwyciężać elementarny rozsądek. Niemcy mają już pełną świadomość tego, że muszą wrócić do korzystania z energii pochodzącej z węgla. Za chwilę tego typu procesy myślowe, choć do tej pory z trudem, dotrą też do innych przywódców państw europejskich, no bo Europa sama wpędziła siebie w tę sytuację i to nie wojną i nie polityką Putina, tylko przede wszystkim swoim projektem Fit for 55 i tymi no, bezmyślnymi bzdurami, które promuje pan Timmermans i które dzisiaj są tak naprawdę tą podstawową przyczyną, dla której mamy ten szok energetyczny, kryzys na rynku surowców energetycznych, ale także to, co tak dotyka nas jako wysoka inflacja i wysokie koszty nośników energii i energii elektrycznej, a to dzieje się po prostu w całej Europie i to jest to, z czego trzeba po prostu jak najszybciej wyjść. Te działania Putina pewno temu będą pomagać.
Długa wojna to oczywiście, wiadomo, kryzys militarny, energetyczny mamy. Za chwilę być może będzie żywnościowy, tak jak pan profesor wspomniał, gigantyczna inflacja. A czy widać na przykład w pana ocenie taką ochotę do tego, żeby tą wojnę zakończyć może takimi bardziej radykalnymi działaniami? Na przykład, czy jakąś taką ochotę przejawiają Amerykanie? Mieliśmy ostatnio wypowiedzi Wesleya Clarka, który uważa, że interwencja NATO chyba byłaby uzasadniona na Ukrainie. Jak pan odnosi się do tych wypowiedzi, do tych koncepcji na przykład właśnie Wesleya Clarka?
Znaczy w tej chwili szerzej pojęty obóz anglosaski, on obejmuje oprócz Amerykanów, Anglików, także Australię, Kanadę. No i w tym można powiedzieć układzie także jest w tej chwili Polska. To z tego punktu widzenia oczywiście nie ma interesu, żeby ta wojna no, zakończyła, przede wszystkim z punktu widzenia amerykańskiego, nie ma interesu, żeby ta wojna zakończyła się szybko. Ona bardzo istotnie wikła Rosjan, powoduje bardzo duże straty, powoduje, że Rosja nie jest w stanie agresywnie oddziaływać na żadnym innym odcinku i także osłabia, można powiedzieć, agresywność tej dotychczasowej osi rosyjsko-chińskiej, więc Amerykanom jest to po prostu na rękę. Ta wojna będzie też trwała tak długo, jak Amerykanie będą chcieli ją finansować, bo nie ulega wątpliwości, że Ukraina bez tego wsparcia amerykańskiego plus anglosasów naszego, no po prostu nie jest w stanie tej wojny kontynuować, przetrwać. Więc w tym momencie, w którym nastąpi jakaś globalna zmiana polegająca na tym, że Amerykanom zmieni się perspektywa patrzenia na Rosję i uznają, że w jakimś momencie będzie im potrzebna Rosja niezaangażowana w ten konflikt, to oczywiście ten konflikt po prostu wygaszą. No i takie są, można powiedzieć, realia, w których żyjemy. Ja nie widzę, ażeby w dającej się przewidzieć przyszłości Amerykanie mieli interes w takim rozwiązaniu, więc ten konflikt, ta wojna będzie jeszcze trwała, bo ona doskonale wyczerpuje siły rosyjskie i w tym sensie no, jest dla nich bardzo dobrym czynnikiem.
Prezydent Ukrainy w przemówieniu wczoraj przestrzega, że w rozpoczynającym się właśnie tygodniu należy się spodziewać nasilenia wrogiej aktywności Rosji, również wobec państw europejskich. Tu widzimy kontekst oczywiście tego, że Ukraina ma być państwem kandydatem do Unii, ale co może się wydarzyć według pana?
No ja myślę, że możemy się spodziewać reakcji Rosji i jakichś działań Rosji, które wynikają też z pewnej no, widocznej słabości decyzyjnej Paktu Północnoatlantyckiego. Mieliśmy mieć w Madrycie decyzje dotyczące po pierwsze wypowiedzenia umowy NATO Rosja, to się na pewno nie stanie. Miała być decyzja o wzmocnieniu realnej obecności sił NATO na Litwie, Łotwie i Estonii. Tego także nie będzie. No i mieliśmy mieć decyzję o przyjęciu Szwecji i Finlandii. Tego też na szczycie madryckim nie będzie. To są trzy bardzo niepokojące sygnały, pokazujące, że NATO nie jest jednak wbrew tej, można powiedzieć, okazywanej na zewnątrz frazeologii o całkowitej jedności na sojuszem, który jest zdolny do zdecydowanego i szybkiego przyjmowania no, ważkich rozstrzygnięć. I w tym sensie być może będą Rosjanie chcieli tę chwiejność NATO wykorzystać i podjąć działania w obszarze bałtyckim, takie, które będą wzmacniały tych wszystkich sceptyków i tych wszystkich, którzy drżą na myśl o tym, że mogłoby dojść tam do kolejnego konfliktu i prezentują postawę, że nie należy drażnić Rosji, nie należy jej denerwować, nie należy jej upokarzać, w związku z tym należy się cofać na całej linii. Rosja oczywiście takie sygnały podejmuje natychmiast, a w jakimś sensie jej interesem jest dzisiaj próba pomnożenia sytuacji tych no, spięć różnych, dlatego że w szerszym nieporządku, w szerszym nieładzie będzie mogła próbować uzyskać jakieś satysfakcjonujące dla siebie rozstrzygnięcia, choćby właśnie na Ukrainie czy w innych miejscach, więc paradoksalnie im się jakby opłaca destabilizowanie różnych miejsc w tej chwili i to jest bardzo niebezpieczne.
Właśnie panie profesorze, a pan dopuszcza taką możliwość, że Rosja na przykład, nie wiem, zaatakuje powiedzmy Mołdawię, bo już takie informacje się pojawiały kilka tygodni temu o rozważanym ataku na Mołdawię, która również została oficjalnym kandydatem do członkostwa w Unii.
No tak, tylko na razie technicznie to jest no, trudno wykonalne, to znaczy tam resztka armii, która stacjonuje w Mołdawii, zdaje się, konsumuje te racje żywnościowe sprzed 7 lat, bo mniej więcej taki jest stan tego wojska. No, żeby tam dotrzeć, no, trzeba było sforsować Ukrainę czy pokonać Rumunię, więc jest to raczej bardzo trudne. No, można sobie wyobrazić jakieś operacje desantowe spod ochroniarzy, ale wydaje mi się, że poza jakąś próbą destabilizacji przy pomocy tej sytuacji w Naddniestrzu, Rosja w tej chwili nie ma istotnych instrumentów, które by pozwoliły no tak naprawdę realnie dotknąć tego terytorium, ale może wywołać jakąś rebelię w Naddniestrzu, może spróbować doprowadzić do sytuacji, w której będzie prezentowała ludność Naddniestrza jako ofiary kolejnego faszyzmu, z którym trzeba walczyć. A więc tak jak mówię, no tutaj wachlarz tych możliwości którymi Rosja dysponuje, jest stosunkowo szeroki. Oni mogą w wielu miejscach wywoływać tego typu destabilizacyjne działania. No właśnie po to, żeby później w pakiecie próbować je rozwiązywać jakimś szerszym rozwiązaniem pokojowym i zyskać w każdym miejscu jakieś korzyści dla siebie. No to jest, jak mówię, oddziaływanie na tych, na tą grupę drżących, grupę walczących o nieupokarzanie Rosji na Zachodzie. I to wyraźnie wpisuje się w ich mentalność, w ich obawy, w ich strach po prostu.
Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Radę Europejską do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu rewizji traktatów Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że Polska może stracić suwerenność, jeśli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory w przyszłym roku. Mówi też o kwestiach gospodarczych, które mogą Polskę pozbawić suwerenności. Jak odczytywać te działania między innymi Parlamentu Europejskiego w kontekście tej sytuacji militarnej, jaką mamy w Europie, i czy możemy się spodziewać mocniejszych działań jeszcze przeciwko Polsce, mimo tego, że jest zgoda na przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy, no, który również ma swoje minusy i wielu krytyków mówi, że tutaj mamy już do czynienia z pewnymi bardzo znaczącymi ograniczeniami suwerenności.
No jeżeli ktoś chciałby się spodziewać chwili oddechu na tym odcinku, no to radziłbym zmienić nastawienie. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że będziemy obiektem stałej, no można powiedzieć, presji ze strony Berlina, Paryża i Brukseli. Tutaj no po prostu, jak to się mówi, nie ma miękkiej gry. To idzie wojna, można powiedzieć, o nową architekturę europejską, o nowe usytuowanie, zwłaszcza Międzymorza, to przede wszystkim próba rozbicia Międzymorza, którą Macron już podjął poprzez taką próbę sztucznego wylewarowania pozycji Rumunii i prezydenta Johannisa, pokazuje wyraźnie, że to nie będzie ani jednego dnia oddechu. Tu trzeba otrzymywać cały czas po prostu świadomość tego, że jesteśmy w potężnej konfrontacji. O to, czy będziemy wasalem, czy będziemy państwem suwerennym, dlatego że ten model, który chcą stworzyć Francuzi i Niemcy, czyli Europy Federalnej, sprowadza się, krótko mówiąc, do tego, że Polska będzie wasalem osi Berlin-Paryż, będzie miała przyznaną rolę tylko rezerwuaru siły roboczej, rynku zbytu. I można powiedzieć, wrócimy do tego modelu, do tej koncepcji, która była realizowana za czasów rządów SLD i Platformy Obywatelskiej, kiedy właśnie taką rolę, czy gabinety Millera i Belki, czy później Tuska ochoczo realizowały. No i nie ulega wątpliwości, że to jest ta alternatywa, przed którą będziemy stali pewno w ciągu przyszłego roku w sposób bardzo wyraźny, im bliżej wyborów. To będzie tak naprawdę rzeczywiście walka o to, czy chcemy Polski suwerennej, Polski związanej z państwami atlantyckimi, z anglosaskimi, która może być czynnikiem współdecydującym w Europie, determinującym sytuację na znacznej jej przestrzeni w obszarze międzymorskim. Znaczy chcemy być po prostu monterami części do samochodów niemieckich, francuskich, czy jakichś agregatów, producentami jakichś agregatów do lodówek akumulatorów do Volkswagenów. No, tak to wygląda, można powiedzieć, na najbliższą przyszłość.
A pan sądzi, panie profesorze, może, że dojdzie do jakiegoś sprzeciwu w ramach Unii Europejskiej, że do tego głosu silnego, który ma jednak Polska i jasno i wprost mówi, że my suwerenności nie oddamy, no, dołączą jeszcze jakieś inne państwa bardzo mocno zdecydowanie, a może nawet będą chciały wejść do takiego tego sojuszu, o którym wspominaliśmy, Wielka Brytania, Ukraina, kraje bałtyckie?
No to będzie zależało od nas, czy będziemy grali twardo, czy będziemy próbowali szukać kompromisu, no krótko mówiąc, gangsterami, którzy mają określoną wizję. Oczywiście to, co się będzie działo w Unii Europejskiej i szerzej w krajach zachodnich, będzie oczywiście też determinowane tą sytuacją energetyczną, sytuacją na rynku żywności, bo te eksperymenty, one oczywiście mają wszystkie swój kres. To znaczy wytrzymałość ludzka na Zachodzie też jest, można powiedzieć, limitowana i ludzie mogą słuchać do pewnego momentu tych bzdur na temat gender equality i różnych opowiastek na temat ocieplenia klimatu, tylko w momencie, kiedy nie będzie ich stać na zapełnienie miski, żeby się najeść, no to oczywiście ta sytuacja będzie ulegała zmianie. To zresztą widać na tym poziomie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie, no można powiedzieć, cena tego, co się wlewa do baku samochodu, decyduje dzisiaj o tym, jak zmieniają się poglądy polityczne, jak weryfikowane są te wszystkie obłąkane wizje, które prezentowali jeszcze półtora roku temu demokraci. Więc to oczywiście będzie ważny czynnik, który może zdecydować o zawaleniu się tych federalistycznych bzdur, które do niczego innego nie doprowadzą niż tylko do upadku powagi, znaczenia państw europejskich.
Będziemy się przyglądać wszystkiemu, co się będzie działo w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kontekst właśnie polityczny, energetyczny, i na pewno jeszcze z panem profesorem na ten temat porozmawiamy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.